Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony, witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej. Dziś po raz kolejny mam przyjemność gościć Krystynę Kurcza-Predlich, wybitną reportażystkę i dziennikarkę, znawczynię Rosji i Władimira Putina. Witam serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Paraliżuje mnie taki wstęp.
No, wstęp nie jest przesadzony, bo jest Pani jedną z najwybitniejszych ekspertek.
Od Putina.
Od Putina i od Rosji. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zanim przejdziemy do właściwej części rozmowy, krótki apel do Państwa. W opisie tego filmu znajdziecie Państwo link do zbiórki na rzecz Krystyny Kurcza-Predlich. Pani Krystyna została oszukana i okradziona ze wszystkich oszczędności swojego życia. Pomagamy jej odzyskać te pieniądze, ale też staramy się zebrać ukradzioną kwotę. Na chwilę obecną udało nam się zebrać już ponad połowę skradzionych pieniędzy, ale wciąż potrzebujemy Państwa wsparcia. Serdecznie zachęcam do wsparcia zbiórki na rzecz Krystyny Kurcza-Predlich. Link znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. I pierwsze pytanie. Ja powiedziałem, że chciałbym porozmawiać troszkę o polityce, a pani powiedziała, nie, tylko nie o tej polityce, żebyśmy rozmawiali o Rosji.
O Rosjanach.
O Rosjanach. Ale w takim razie ja spróbuję zacząć jednak od polityki. Czy władza Władimira Putina jest silniejsza obecnie niż była przed wojną?
Ona faluje po prostu. Rzeczywiście po całej tej aferze z Prigożynem ona bardzo osłabła. No zdecydowanie. Naród zobaczył prezydenta, który jednak ucieka samolotem przed buntownikiem zmierzającym do Moskwy. To trudno było ukryć przed ludźmi, ale ludzie szybko zapominają o faktach takich i wydaje mi się, że na tyle, na ile obserwuję społeczeństwo rosyjskie z zewnątrz, to ono jest coraz bardziej zamrożone, coraz bardziej milczące. W związku z czym rola Putina jest jakby ustabilizowana. On jest wielki i on jest tym, który nas wyprowadzi z nieszczęścia. Tak myślą jedni i tak się wydaje, że myśli większość, ale myślę, że ta być może mniejszość, ale jednak znaczna, myśli, Boże, w co on nas wepchnął i ludzie żyją w jakimś, ogromna masa ludzi żyje w jakimś zamroczeniu po prostu. Nic nie jest takie, jak było przed wojną. Zdecydowanie. Dlatego, że w każdej prawie rodzinie są mężczyźni i jeżeli ci mężczyźni są w wieku poborowym, to już nie jest normalna rodzina. To jest rodzina, która albo brała udział w ucieczce tego swojego poborowego za granicę, ale za bliską granicę, to znaczy do republik niedalekich, nieodległych, do Gruzji, do Abchazji, do Turkmenistanu nawet, albo zbiera pieniądze na łapówkę wielką, żeby wykupić tego młodego człowieka, albo też czeka bezradnie na powołanie do poboru. Jak to się nazywa po polsku? Powiestka?
Na pobór, tak, na tak, powołany, dokładnie. Pobór.
Ale jak to wygląda? Wygląda to no, coraz bardziej tragicznie. Jesienny pobór wyglądał w ten sposób, że Putin zażądał 130 tysięcy nowych poborowych. Łapano ich wszędzie, to znaczy wyciągano ich wcześnie rano z akademików, wyciągano z hoteli robotniczych, wyciągano z domów, a do tych domów wdzierano się, można powiedzieć, że się wdzierano, nawet pod pretekstem ludzi, którzy coś sprzedają, to znaczy ci oficjalni ludzie byli nastawieni na to, że nie zostaną wpuszczeni do mieszkania i przedstawiali się za kogo innego. Więc zdajmy sobie sprawę z nastawienia ogólnego, z ogólnego strachu przed tym poborem. I na przykład do niedawna obowiązywała tylko powiadomienie o poborze dostarczane pod adres, to znaczy dostarczane ręcznie, ale w tej chwili wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość złapania internetu takiego człowieka, a więc na uczelni przychodzi powiadomienie do rektoratu, I on już, rektorat jego powiadamia i on już nie może powiedzieć, że nie wiedział o poborze. I no, analogicznie w różnych miejscach pracy tak samo wygląda to dość dziwnie, dlatego że masa mężczyzn nie stawia się do pracy, po prostu. Nie przychodzi do pracy i ci ich pracodawcy są właściwie zobowiązani do szukania ich, do wysyłania po nich specjalnych ludzi, a czy oni siedzą w domu, czy gdzieś wyjechali, nie wiadomo. Więc cały ten pobór i ta wielka chęć narodu do oddawania życia za ojczyznę jest enigmatyczna. Ja bardzo, tak jak zawsze, zresztą tak i teraz jeszcze bardziej, nie wierzę żadnym ankietom dotyczącym cyfr. 73% popierają Putina. A skąd my to możemy wiedzieć? Jeżeli zbliżyłby się do mnie ankieter na ulicy i przedstawiłby się, skąd on jest.
W Rosji oczywiście.
W Rosji. To jeszcze na ulicy, bez kamery, to może bym odpowiedziała, czy popieram operację specjalną, czy też nie, odpowiedziałabym prawdę, jeżeli bym jej nie popierała. Ale na ogół ludzie mówią, a ja nie wiem, a mnie polityka nie interesuje, a ja się na tym nie znam. Nie mówię o tych, którzy rzeczywiście go popierają. Ale jeżeli ktoś otrzymuje telefon i z zapytaniem, czy popierasz operację specjalną, to oczywiście, że powie tak, bo to już wiadomo, do kogo się dzwoni, imię, nazwisko, adres i tak dalej. I my w ocenie Rosjan możemy popełniać tylko błąd niewiedzy. My nie wiemy, do jakiego stopnia oni są zastraszeni. Jeżeli zaczęła się ta cała cholerna, przepraszam, operacja 24 lutego, dzisiaj mamy 963 dzień, zdaje się. Tak wyczytałam. I zaczęła się w lutym, a już w marcu pojawiły się specjalne artykuły kodeksu karnego, które mówiły o karze za dyskredytację armii rosyjskiej. To znaczy każdy, kto powątpiewał, kto nie nazywał na przykład operacji specjalnej operacją specjalną, tylko wojną. Każdy, kto umieścił w internecie choćby tytuł największego dzieła Tołstoja, Wojna i pokój, to już mógł podlegać, przede wszystkim wiadomo było, kto to jest, i już tego człowieka ściągano do aresztu. I w tym areszcie na razie tylko obłożono go wielkimi karami finansowymi. Ale za wszystko, za nazwanie wojny wojną, za umieszczenie choćby kolorów ukraińskich, nie daj Boże, w internecie, za jakiekolwiek słowo wątpliwości, czy nie daj już zupełnie Boże, za opisanie tego, co naprawdę dzieje się w Ukrainie, czyli o napadach, o zachowaniu rosyjskich żołnierzy w Rosji, że po prostu oni tam poszli zabijać. To się nazywa, to jest paragraf o dyskredytacji armii rosyjskiej. I on grozi tak najpierw ogromnymi karami finansowymi. Jeżeli powiedzmy minimalna płaca, to średnia taka, to jest 6 tysięcy rubli. To taka
przejdziemy kara, na złotówki, ile by to było?
Ja właśnie nie wiem. Bardzo mało. Przepraszam, nie jestem mocna w liczeniu. Nie będę tutaj okłamywać, że potrafię to szybko przeliczyć. Można w internecie zobaczyć, ile to jest. W każdym razie to jest bardzo mało. 6 tysięcy rubli. I jeżeli kara taka wynosi minimum 60 tysięcy rubli, powiedzmy, to ile ten człowiek musi pożyczyć, wziąć kredyt, Bóg wie co, żeby zapłacić taką karę. I z tych kar, o ile zapamiętałam dobrze, a wydaje mi się, że tak, tylko w pierwszej połowie roku wojny było 60 tysięcy ukaranych karami finansowymi, co spowodowało milionowy przypływ do budżetu rosyjskiego, do fiskusa rosyjskiego. Ale najpierw jesteś ukarany finansowo, a nie daj Boże, że taki człowiek wyjdzie na jakąś manifestację, już teraz nie wychodzą, ale wtedy jeszcze wychodzili, jeszcze rok temu wychodzili. I jeżeli zostanie na czymś jeszcze raz przyłapany, to już jest recydywa i to już jest minimum 2 lata więzienia, minimum, a maksimum 15 lat więzienia. I dlatego tak bardzo trudno nam jest rzeczywiście oceniać Rosjan. Oceniać ich jeszcze możemy, ale oskarżać to już jestem absolutnie przeciw. Bo nawet jeżeli zobaczmy tych, którzy zdecydowanie popierają Putina. Otóż wczoraj pod Moskwą odbyło się jakaś ogromna, nie manifestacja, tylko zebranie urzędników komunalnych, którzy mieli być nagradzani przez Putina. Ludzie, sala na kilka tysięcy osób. No taka, jaką młodzi nie pamiętają w ogóle czegoś takiego. Ja pamiętam jakieś takie, no powiedzmy, sala kongresowa, taka pełna do kilka tysięcy ludzi i wchodzi Putin, burny aplodismenty, czyli po prostu burzliwe oklaski, ale takie klaskania dyrygowane.
Było tak spontaniczne.
Tego nie wiem, spontaniczne bardzo, tyle że dyrygowane. I teraz tak, patrzę na twarze tych ludzi, no niektóre rzeczywiście są rozjaśnione szczęściem, inne znudzone, ale ci wszyscy, którzy tam się pojawili wczoraj, to byli z całej Rosji zebrani ludzie, którzy byli nagrodzeni w jakiś sposób za swoją działalność na rzecz swoich małych ojczyzn. No i o czym mówi im Władimir Władimirowicz? Mówi im te same brednie, te same straszliwe bzdury, jakie mówił na początku wojny. To znaczy, że Ukraińcy wybrali drogę współpracowników Hitlera, wyznawców Hitlera, o dokładnie. Ukraińcy wybrali drogę wyznawców Hitlera, tam jest faszyzm, my się bronimy i powtarza tak, jakby oni wszyscy byli zupełnie, nie wiem, żyli w jakimś alternatywnym świecie. Mówi, my dokonujemy tylko uderzeń punktowych, zupełnie jak w wojnie czeczeńskiej, to mi się przypomina. Oni zawsze uderzają punktowo. My nie zabijamy cywilów. W jakim świecie żyje Putin, że on myśli, że ci ludzie wszyscy w to uwierzą? Wszyscy nie wierzą, ale widziałam kobiety, które długo patrzeć na to nie mogłam, bo to wymagałoby specjalnych środków uspokajających, ale wychodzi kobieta, która jest jedną z tych nagrodzonych urzędniczek komunalnych z jakiejś tam miejscowości i zalewając się łzami szczęścia, dziękuję Władimirowi Putinowi, bo on jej wręcza nagrodę, która się nazywa Służba. I ona mówi, że oferuje tę nagrodę swojemu mężowi, który jest właśnie na pierwszej linii frontu, zalewa się przy tym łzami i mówi, jestem taka dumna, że on walczy za ojczyznę. Ona, inna kobieta. I one naprawdę tak myślą. Nie sądzę, żeby ich mężowie to byli ci poborowi, którzy zostali wyciągnięci z łóżka rano, a już po południu byli wysłani na front. Zapewne to są jacyś wyższego stopnia wojskowi, ale tak czy inaczej jest ogromna niewątpliwie część Rosjan, którzy święcie wierzą w obronę swojej ojczyzny przed faszyzmem rosyjskim i przed tym strasznym NATO.
Ukraińskim faszyzmem.
Ukraińskim i przed tym NATO, które już, prawda, najeżdża tutaj na Rosję.
No tak, no rzeczywiście jest taka narracja o tej drugiej niemalże wojnie ojczyźnianej, no i że my nie walczymy tylko z Ukrainą, ale z całym NATO. Ale chciałem zapytać panią, bo jedno to są rzeczywiście te osoby albo zastraszone, albo właśnie zmobilizowane siłą, ale jest też część. I pytanie, czy my wiemy, jaka część, która traktuje tę wojnę jako sposób do zarobku na przykład. No bo możliwości zarobienia teraz oferowane przez państwo rosyjskie na wojnie są bardzo wysokie.
Ogromny taki poborowy, dostaje zwykły poborowy, to znaczy najniższej tej kategorii.
Szeregowiec
dostaje 115. Tak mi się wydaje, że cytuję to z pamięci, ale prawdopodobnie właściwie dostaje 115 tysięcy rubli na początek, miesięcznie. Porównajmy to z podstawowymi jakimiś dochodami, które są naprawdę minimalne. To te 115 tysięcy rubli na początek miesięcznie jest ogromną liczbą, ogromną sumą, no a im ktoś ma wyższą kategorię, tym więcej zarabia. Tam są i 220 tysięcy i tak dalej. I bardzo wysokie są nie tylko te zapłaty wojskowym, które na ogół są wypłacane w terminie, ale także ogromnie wysokie są odszkodowania za poległych. I tutaj wchodzi nam jeszcze jedna sprawa. że oni oczywiście idą tam zarobić. Kto to są ci oni? Głównie to nie są oni z Moskwy czy z Petersburga, tylko to są oni z republik azjatyckich, gdzie, jak widzieliśmy na filmach początkowych z wojny, żołnierze nie wiedzieli, co to jest toaleta, taka nasza normalna toaleta. W ogóle nie wiedzieli, że można w ten sposób urządzać takie tę instytucję.
Stąd też był ten cały proceder wysyłania pralek, sprzętu AGD, który został zdobyty czy zarabowany na Ukrainie.
Z napisami,
właśnie.
Kto wam pozwolił tak dobrze żyć?
Dokładnie, w głąb Rosji.
Ale to jest właśnie, no to jest właśnie średnia Azja, to jest Daleki Wschód i no to są ludzie naprawdę biedni. I dla nich te sumy są ogromne i teraz tak, powiedzmy, że taki żołnierz zostaje zabity na wojnie, to odszkodowania, jak powiedziałam, są bardzo duże. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 72 tysiące więźniów stało się żołnierzami rosyjskimi i to więźniów takich poszukiwano, jak wiadomo, Prigożyn takich rozpoczął ten cały proceder wyciągania ludzi z więzienia, to tych ludzi wysyłało się rzeczywiście, tak jak i poborowie, jako mięso armatnie i bardzo wielu z nich poległo. Albo, jeśli nie poległo, to dostało się do niewoli. A dostać się do niewoli to już lepiej być zabitym. Bo według Rosjan jest to największy dyshonor, jaki może być i oni, przynajmniej o więźniach, nie mówią rodzinie, że taki żołnierz dostał się do niewoli i żyje, tylko mówią, że poległ.
Bardziej honorowe, prawda?
No tak.
Jest to, żeby umarł, niż żeby dostał się do ukraińskiej
tak,
niewoli.
Tylko, że teraz co za tym idzie? Taka rodzina, powiedzmy żona, byłego więźnia, dostaje duże odszkodowanie. I powiedzmy, że kupuje sobie za to odszkodowanie małe mieszkanie. I powiedzmy, że znajduje sobie kogoś, no wszystko jedno, tworzy nową rodzinę. I ten człowiek nagle wraca. I on wraca z niewoli. Dokąd on wraca? Donikąd. On przecież miał nie żyć. Jakim prawem on żyje? I znowu wkracza na drogę przestępstw. I jest, no bardzo wzrosła liczba właśnie gwałtów, zabójstw od jakiegoś roku, od czasu tych manewrów z więźniami. Więc to jest druga strona tego całego obrazu społeczeństwa rosyjskiego, jakie ono dzisiaj jest. A więzienie to jest jednak ogromna liczba ludzi siedzi w więzieniach, bo bardzo łatwo jest się dostać do więzienia na skutek czego? Choćby na skutek donosu. I jest takie powiedzenie rosyjskie, od czumy, od tiurmy. Zbaw nas, panie, od czumy, od tiurmy. To znaczy, że to więzienie, tiurma, jest czymś takim, co bezustannie zagraża, bo rzeczywiście człowiek w Rosji bardzo łatwo może trafić do więzienia. No i co dalej? Jeżeli siedzisz w więzieniu i masz możliwość uratowania życia przez wyjście z więzienia, to ci ludzie bardzo często robili wszystko, ci więźniowie, żeby wpaść w liczbę tych, którzy zostają zwolnieni właśnie na wojnę.
To powiedzmy jeszcze może chwilę o tych stratach, które są, bo one są te podawane przez Rosję oczywiście na poziomie, jak rozumiem, 40-60 tysięcy, to trzeba pomnożyć wielokrotnie. Mówi się o tym, i to są dane między innymi z Instytutu Wojny, że 360 tysięcy żołnierzy Rosja zgromadziła przed tą pełnoskalową inwazją na Ukrainę. I z tej liczby ponad 315 tysięcy poległo na polu bitwy. Do tego mamy ogromne straty w sprzęcie. Koniec takich projektów na przykład jak Nord Stream, odwrót zachodu od Rosji, 400 tysięcy rannych, w tym 100 tysięcy inwalidów. Czy to nie jest tak, że ta wojna powinna wywrzeć jakąś ogromną traumę na Rosji, na Rosjanach? Troszkę nawiązuje do tego ruchu na przykład wdów po wojnie, czy w trakcie wojny w Afganistanie, które właśnie domagały się swoich praw i w jakiś sposób to się przekształciło taki opór społeczny. Czy tu jest w ogóle szansa na to?
Zero. Zero szans, bo na przykład na wschodzie dalekim kobiety się zebrały, dokładnie nie pamiętam nazwy, gdzie to było, wiem, że to było na wschodzie i matki, żony, siostry i tak dalej, organizowały manifestacje z wielkim wezwaniem do Putina: oddaj nam naszych mężczyzn. Dlatego, że ci mężczyźni, którzy mieli być na froncie powiedzmy tylko 3 miesiące, nie dostawali urlopów, nie wracali od początku wojny, są tam zamknięci, to znaczy na wojnie. Te kobiety nawet nie wiedzą, czy oni jeszcze żyją, czy nie żyją, i one żądały oddania im mężczyzn, ale one nie żądały zakończenia wojny. One się na ten temat w ogóle nie zająknęły. A wspaniale działający, znakomity, stający zawsze w obronie żołnierzy poborowych i tak dalej, Komitet Matek Żołnierskich przestał istnieć i został uznany, tak jak wiele, jak wszystkie organizacje obrony praw człowieka, tak nazwijmy to, jak organizacje, jak pisma, został uznany za agenta zachodniego. I ja nawet nie wiem, czy one istnieją jeszcze gdzieś na Zachodzie. To znaczy ten Komitet Matek Żołnierskich, czy gdzieś w jakimś państwie się. Nie spotkałam się w każdym razie z tymi kobietami. To znaczy z ich ogłoszeniami. I tutaj absolutnie na ten ruch nie możemy liczyć. W ogóle myślenie o tym, że Rosjanie byliby w stanie się zbuntować, jest błędne, wydaje mi się. No nie ma mnie tam. Musiałabym zjeździć poza tym całą Rosję, żeby zobaczyć coś więcej niż widzę z zewnątrz i niż czytam o tym, no jednak dosyć dużo, że Rosjan ogarnęła totalna apatia. Bo jeżeli oni wiedzą...
Jeszcze większa niż wcześniej.
Dużo większa niż wcześniej. Przecież na początku wojny mieliśmy do czynienia jeszcze z manifestacjami. Na początku tak, to były tak, jednak tak, po kilka tysięcy ludzi to wychodziło. Prawda. Po kilka tysięcy ludzi wychodziło na manifestacje. Jeszcze pojawiały się przez dobrych parę miesięcy żółto-niebieskie kokardy, żółto-niebieskie napisy. W każdym razie starano się przez umieszczanie tych kolorów ukraińskich zamanifestować sprzeciw. Ale to było tak niesłychanie karane i tak śledzone i tak groźne, że w tej chwili ludzie zupełnie tego zaniechali. A co się pojawiło? Odrodziła się w sposób ogromny, właściwie od czasów Związku Radzieckiego chyba po raz pierwszy tak silnie, instytucja donosów. Ludzie donoszą na kogoś albo rzeczywiście z poczucia fałszywego patriotyzmu, który zostaje im wciśnięty przez Putina z ekranu od 20 lat, a ostatnio szczególnie, albo z chęci załatwiania jakichś porachunków. W każdym razie instytucja donosów jest tak, na czym ona polega? Że jest ogromna, to mało. Proszę sobie wyobrazić, że na samym początku gdzieś nie w Moskwie, nie w Petersburgu, w jakiejś miejscowości nawet nadgranicznej poszła para do restauracji i wyrażali się niepochlebnie o wojnie i właściciel restauracji wzywa OMON, ten wpada, rzuca tę dwójkę młodych na ziemię, wiąże ich, wyprowadza. I oni są aresztowani na 2 tygodnie. Wyobraźcie sobie, że ci ludzie mogli zostawić w domu dziecko, kogoś chorego, nie wiem, psa. Nic, nie ma żadnego odwołania. 2 tygodnie siedzieli, po 2 tygodniach wrócili do domu. Albo siedzi człowiek w metrze, to jest historia z Moskwy, a ten, który obok niego siedzi, widzi, że w swoim smartfonie, że coś tam się pojawia, czy ukraińskiego, w każdym razie coś
się nie powinno pojawić.
Wyczytał, zawiadamia konduktora gdzieś tam i na następnym przystanku już policja wkracza, oczywiście rzuca tego człowieka na ziemię, oczywiście zabiera go razem ze smartfonem. Albo wyjeżdża emerytka z Moskwy na Krym, tak, na Krym, do sanatorium. I w sanatorium to jest początek wojny. I mówi ktoś przy stole, że ten Zeleński to jest taki potwór i tak dalej. Ona powiedziała, to zupełnie sympatyczny młody człowiek. I została skazana, natychmiast działa donos. I kobieta jest skazana na 60 tysięcy rubli, co możemy sobie wyobrazić, jak strasznie dużo to jest dla emerytki. I tak dalej, i tak dalej. I teraz pomnóżmy to przez setki tysięcy donosów. Do tego stopnia one właściwie zatkały możliwości przyjmowania donosów przez odpowiednie służby, że nawet Pieskow, rzecznik Kremla, powiedział, no drodzy rodacy, jednak nie należy przesadzać z tymi donosami. Nie tymi słowami powiedział, ale odniósł się do tego, że przestańcie pisać na siebie takie donosy.
Doceniamy obywatelską postawę, ale tak troszkę jest. Przesadzacie.
No, ale wie pan, instytucja, oczywiście i my patrzymy na to inaczej, z naszego polskiego punktu widzenia, ale nie nasz car czy król powiedział tak, jak powiedział to Borys Godunow, car rosyjski, kilka dobrych wieków temu, że donoszenie nawzajem jest bardzo wskazane, jest nagradzane. Mało tego, że niedonoszenie było bardzo źle widziane za tego cara i rodziny nawzajem zaczęły na siebie donosić za cara Borysa Godunowa. Potem przechodzimy przez jednego cara, przez drugiego cara, gdzie cały czas to społeczeństwo jest nastawione na coraz większe skłanianie głowy przed kolejną władzą i wchodzimy w władzę radziecką. No i tutaj jeden z rosyjskich pisarzy napisał tak o czasach stalinowskich, o czasach wielkiego terroru. Bardzo duże mamy pretensje do towarzysza Stalina i słusznie, ale kto napisał te 4 miliony donosów? Czy to były 4 miliony donosów, czy było mniej? W każdym razie donos w czasie wielkiego terroru był narzędziem powszechnie używanym i to jest genetycznie przekazywane, powiedzmy rodzinnie, że donoszenie nawzajem nie jest źle widziane, a mało tego, jeśli ja nie doniosę na tego kogoś, to ten ktoś może donieść na mnie. Bo na przykład a donoszenie w sprawach załatwiania własnych interesów też jest bardzo, bardzo dobrze wskazane, prawda? Jeżeli ja mogę donieść na niego i przejąć jego interes, jego biznes, no to bardzo mi się to przyda.
To w takim razie prowadzi mnie do pytania związanego z tym, czy Putinowi w ogóle zależy w takim razie w chwili obecnej, jesteśmy przed zaraz kolejną rocznicą tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, czy mu w ogóle zależy na końcu tej wojny? To znaczy mówiło się, pamiętam, bardzo dużo na początku, w tych pierwszych miesiącach, później po klęsce Rosjan pod Kijowem, po tym wycofaniu się, że to był największy błąd Putina, że on bardzo słono za niego zapłaci. Tymczasem na tej ostatniej konferencji, telekonferencji prasowej, którą również pani na pewno oglądała, no on tam jak młody bóg bardzo żartował, mówił, że wszystko będzie dobrze, że wszystko jest zgodnie z planem. I oczywiście to jest w ogromnej mierze propaganda, no ale też sytuacja na froncie, sytuacja polityczna, niewiadomy wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych sprawiają, że on wcale tak naprawdę nie wydaje się na straconej pozycji.
Ja nie jestem politologiem. Mnie bardzo trudno zabierać autorytatywnie głos na temat sytuacji Rosji, rzeczywistej sytuacji Rosji w świecie, ale to, co widzimy gołymi oczami, że tak powiem, no Zachód, tak zwany Zachód, w ogóle Putina nie aprobuje. Nie został zaproszony do Davos. I cóż z tego, jeżeli on wie, że w listopadzie są wybory, w których prawdopodobnie wygra Trump, na którego on może liczyć. Prawdopodobnie. Ale on sobie zjednał jednak państwa Ameryki Południowej, on sobie zjednał państwa azjatyckie silne. Indie są bardzo silnie związane jednak gospodarczo z Rosją. A jaka jest sytuacja Chin? No, Chiny traktują Rosję jako znakomity rynek zbytu. Rynek zbytu dla swojej broni również. I czy zdecydowanie występują przeciwko Putinowi? Nie, ani tak, ani siak, prawda? Ale no, wiadomo, że Korea Północna go popiera i sprzedaje mu ogromne ilości uzbrojenia, Iran i tak dalej. Ale nastąpiła pewna, trudno powiedzieć, że równowaga na pewno nie, ale nastąpiła pewna konsolidacja sił w świecie proputinowskich, prorosyjskich, zmierzających pod egidą Rosji do stworzenia jakiejś przeciwwagi potędze Zachodu, reprezentowanej przez Stany Zjednoczone, przez Europę Zachodnią. Tyle z mojego wymądrzania się. Tyle widzę i widzę, że Putin ma coraz lepszy nastrój. Ale i tutaj wracamy do tego, do mojej znajomości Putina. Mnie się cały czas wydaje jednak, że on żyje w alternatywnym świecie.
Tak, bo też to moje pytanie, tak naprawdę chodziło mi o tą panią znajomość Putina, to znaczy, czy on rzeczywiście by tej wojny chciał dalej ją prowadzić, czy chciałby ją jednak zakończyć?
Mnie się wydaje, że on się bardzo dobrze czuje w tym imitowanym być może, w tej imitowanej, ale ogromnej fali patriotyzmu, który on cały czas wzbudza. No wczoraj, tym obserwowanym wczoraj. No proszę Państwa, sala, na której jest kilka tysięcy ludzi, którzy wstają i mu klaszczą. Co się dzieje w głowie takiego człowieka, który tylko w tym świecie się obraca? Nie ma takiego dziennikarza, z którym by on rozmawiał. Nie ma takiego dziennikarza, który byłby dopuszczony do Putina. Przecież od wielu lat on nie rozmawia z nikim z zagranicy. Nie ma takiego dziennikarza zachodniego, który by ośmielił się, mógł w ogóle być dopuszczony do niego, a jeśli już, to zadałby mu nieuzgodnione pytania. Więc jeżeli ten człowiek żyje w świecie totalnej aprobaty, to on coraz lepiej zaczyna się czuć jako wódz trzeciej wojny, można powiedzieć trzeciej wojny prowadzonej przez Rosję. Bo druga, no to prawda, prowadził ją Stalin, a teraz prowadzi ją wielki Putin. Wielki Putin, który no, niedługo już będzie taki wielki jak Stalin, czego on bardzo by chciał. I czy do niego dociera rzeczywista liczba poległych na wojnie? Nie wiem. Czy on wie o tym, w jaki sposób umierają ci jego żołnierze w Ukrainie? Też nie wiem. Sądzę, że nie. Sądzę, że ukrywa to, być może wie to Szojgu, minister obrony, ale czy on się tym przejmuje i czy wiadomo o tym takiemu Putinowi, czy go to w ogóle obchodzi, ile jego ludzi zginęło, ale do czego ja zmierzam? Do tego, jaka jest różnica między żołnierzem ukraińskim a żołnierzem rosyjskim. Żołnierz ukraiński, który zostaje ranny, na pewno będzie zabrany z pola boju i na pewno będzie odwieziony do szpitala i leczony. O to dbają nie tylko siły ukraińskie, ale i międzynarodowe. Żołnierz rosyjski, ranny, nie ma żadnej gwarancji, że go zabiorą z okopów, że go zabiorą z pola boju. I mało tego, jeżeli ktoś będzie chciał go ściągnąć z takiego pola i zabrać potem do szpitala, to może się znaleźć pod ostrzałem własnej artylerii. I to, o czym piszą, na co skarżą się żołnierze, że oni boją się nie tylko wroga, ale boją się także i swoich. Żołnierz rosyjski jest tylko mięsem armatnim. I czy on zdechnie na tym polu boju, czy on zdechnie w tym okopie, czy się wykrwawi, to naprawdę jest wszystkim obojętne. A jeśli to nie jest obojętne jego kolegom, to tym gorzej dla kolegów. Oni nie będą mogli nawet ściągnąć go z tego pola boju. I tutaj jest absolutnie Putin następcą Stalina. I tak jak kiedyś przy Stalinie trzeba było iść walczyć i szak w lewo, szak w prawo, ścitajca pabiegom, to znaczy krok w lewo, krok w prawo, jest uważany za ucieczkę i strzelano wtedy do żołnierzy, tak dzisiaj żołnierz, który by usiłował uciec spod oszczału, będzie bity przez własnych oficerów, będzie bity przez własną armię. Więc jeżeli popatrzymy od tej strony na to społeczeństwo, które o tym wie, bo na ogół ci ludzie, te rodziny przecież o tym wiedzą, to ja jestem zupełnie bezradna w ocenie, ile naprawdę ludzi dzisiaj popiera tę wojnę szczerze.
Czy to nie jest tak, mówiła pani o tym, że właśnie Putin żywi się jakimś takim uwielbieniem, tym patriotycznym wzmożeniem i też wspomnieliśmy o tym, że nie wiadomo, czy on ma rzeczywiście świadomość tych realnych strat rosyjskich. Czy to nie jest tak, że pycha i oderwanie od rzeczywistości kroczy przed upadkiem polityka?
No tak, mamy nadzieję, że pycha kroczy przed upadkiem.
Ale czy to nie są znowu nasze naiwne zachodnie złudzenia? Bo można czekać i czekamy na to
można
długo,
czekać.
Ale niewiele z tego wychodzi na razie.
Jest jedyna nadzieja na zakończenie tego koszmarnego, potwornego panowania leży właściwie w rękach samych oligarchów rosyjskich, oligarchów, czyli tego kręgu najbliższego Putinowi. Dlaczego? No, to nie jest tylko moje zdanie, ale wszyscy wiedzą o tym, że najbliższe otoczenie Putina zostało, czyli miliarderzy rosyjscy zostali pozbawieni po części swoich miliardów na Zachodzie, swoich majątków na Zachodzie. Wielu z nich rzeczywiście straciło jachty i też inne przyjemne rzeczy, ale oni nie mogą wyjechać na Zachód, a rodziny często tam zostały. Zostały żony, zostały kochanki, zostały dzieci i oni do nich w tej chwili nie mogą dojechać, no bo nie mają prawa wjazdu na Zachód. Nikt ich nie wpuści do tych państw, w których mają te swoje dobra. I on jest coraz bardziej uciążliwy dla swojego najbliższego otoczenia. Do tego stopnia podobno się boi, że zmienia swoją ochronę co 2 tygodnie, żeby nie została ona przekupiona, żeby nikt nie zdążył się na tyle zadomowić w jego okolicy, że tak powiem, i przyzwyczaić do jego zwyczajów, tam śniadania, obiady, kolacje, no ktoś go musi karmić, ktoś dla niego gotuje, ktoś mu to jedzenie podstawia pod nos, prawda? I o to idzie, żeby jemu, o to idzie, żeby ci ludzie byli ciągle nowi, a w ten sposób nie można było ich przekupić. Tak słyszałam, tak czytałam, takie jest zdanie zresztą przedstawicieli ukraińskich służb specjalnych, ale czy tak naprawdę jest? I czy nie może nastąpić taki dzień, że sobowtór Putina wyjdzie i powie: drodzy rodacy, już pora mi na emeryturę, ja już, prawda, dziękuję pięknie, a wtedy już prawdziwy Putin będzie leżał w jakiejś mogile. Nie wiadomo. To wszystko są jeszcze gorsze dywagacje niż kremlinologia za czasów Związku Radzieckiego, bo w tej chwili nie mamy żadnych danych. Za czasów Związku Radzieckiego to było o wiele bardziej łatwe do przeniknięcia. Zachód miał tam swoich agentów, a w tej chwili no chyba ich nie ma, dlatego że nie mamy żadnych wiadomości z najbliższego otoczenia Putina. Możemy mieć tylko nadzieję i gadać, powiedzmy sobie, takie dywagacje, jak ja to w tej chwili robię.
Czy zgadza się pani z tym stwierdzeniem? Między innymi kilku amerykańskich politologów miało taką tezę, że na przykład, jak rozumiem, kiedy był transfer władzy od Jelcyna do Putina, to zawsze się mówiło o tym, że jeśli transfer władzy występuje, to wiadomo, że ten poprzedni rządzący jest nietykalny. Żeby po to mógł pokojowo oddać władzę, no to zapewniano go o nietykalności. Czy to jest tak, jak właśnie przekonują niektórzy teoretycy, że Putin stworzył taki system, z którego de facto nie może odejść, to znaczy, bo nie może mieć tej gwarancji bezpieczeństwa, bo sam, to jest tak, że wszystkich traktujesz trochę jak siebie, tak? To znaczy, wiesz, że on nikomu nie ufa, no to tej władzy w żaden sposób nie może oddać. I czy rzeczywiście tym scenariuszem jest to, że on będzie rządził do śmierci albo tak, do jakiejś...
Tak, jest właśnie tak, jak pan mówi. Dlatego, że oczywiście on wydał 2 stycznia 2000 roku, kiedy został już pełniącym obowiązki prezydenta jeszcze przed wyborami, z namaszczenia Jelcyna, on wydał ten sławny dekret zapewniający byłemu prezydentowi i jego rodzinie totalną nietykalność pod każdym względem. Ale kto będzie się na to oglądał w momencie rzeczywistej, na przykład przegranej wojnie? I to, że Putin tkwi cały czas w przekonaniu o tym, że on tę wojnę wygra, to jest jedna sprawa, ale my tkwimy w przekonaniu, że on tę wojnę przegra. I być może jednak nasze przekonanie będzie tym właściwym. I co wtedy? I co wtedy się stanie? Jak się zachowa Putin? Jak się zachowa jego otoczenie? W momencie, kiedy jednak szala zwycięstwa zacznie się znowu przesuwać na stronę Ukrainy. Nie mamy tutaj żadnych danych, żeby można było twierdzić, że Putin przetrwa taką, że Putin by coś takiego przetrwał. Wydaje mi się, że wtedy rzeczywiście ci, którzy już od dawna mają go dość, a są takie nazwiska, no nie będę nimi tutaj mówił, Kirienko, nie Kirienko, w każdym razie szef jego administracji, który przy tej całej aferze z Prigożynem nie bardzo jednak stawał po stronie swojego pryncypała, czyli Putina. Takich jest wielu. Analitycy bardzo wiele takich nazwisk wskazują niechętnych Putinowi i być może wtedy ci ludzie no rzeczywiście coś zrobią, Ale na razie mamy wybory. Mamy wybory w marcu.
Dokładnie 24 lata po jego pierwszych wyborach, 17 marca.
Tak, ja byłam przy tych pierwszych wyborach i jeszcze raz Państwu przypomnę, że nie było żadnych wyborów prezydenckich, które nie byłyby sfałszowane. Pierwsze były sfałszowane w sposób o tyle jawny, wymagający jeszcze wielkich nakładów pracy, ponieważ Putin o godzinie 10 wieczorem, bo obserwowaliśmy to jeszcze na wykresach w sali w Ostankino, w sali telewizji rosyjskiej. O godzinie 10 wieczorem Putin miał 48 głosów poparcia, co zmuszałoby go do drugiej tury.
48%.
48%. I wtedy, nie zapominajmy, że Rosja jest wielka i na wschodzie 9 godzin wcześniej skończono wybory. I w ciągu tych 9 godzin, zanim podliczono głosy od wschodu do Moskwy, urosło Putinowi w procentach do 52%. I już została wykluczona druga tura, w której to turze zdecydowanie by wygrał Ziuganow, ówczesny, do dzisiaj szef partii, Komunistycznej Partii Rosji i Federacji Rosyjskiej, który wtedy był zdecydowanym faworytem. Potem były drugie wybory w 2004 roku, kiedy Putin swojego jedynego prawdziwego przeciwnika demokratycznego Rybkina załatwił tak w ten sposób, że został on uprowadzony, został nafaszerowany jakimiś środkami psychotropowymi, po których robił różne głupie rzeczy, które zostały sfilmowane, i w ten sposób został zupełnie pozbawiony, że tak powiem, honoru, czci i honoru, a Putin został pozbawiony prawdziwego konkurenta. Potem mamy 2008 rok, wtedy Putin oddaje władzę Miedwiediewowi i potem mamy 2012 rok. I tutaj jest dla mnie bardzo ważny moment, który zawsze mnie powstrzymuje przed stwierdzeniem, że Rosjanie nie nadają się, nie mają siły na demokrację. Otóż przed wyborami prezydenckimi w 2012 roku, zawsze przed wyborami prezydenckimi są wybory parlamentarne. Zostają one sfałszowane, ale po raz pierwszy Rosjanie o tym wiedzą w całej Rosji. Dlaczego? Dlatego, że instytucja kierowana z Zachodu Głos skonstruowała mapę internetową, gdzie młodzi ludzie, już przećwiczeni przez ten Głos wcześniej, jak to robić, bardzo silnie monitorowali te lokale wyborcze przy pomocy telefonów, aparatów fotograficznych w telefonach i małych kamer. A poza tym liczyli głosy, zaglądali do urn i tak dalej. I ta organizacja GOOS umieściła na mapie Rosji wszystkie punkty, gdzie sfałszowano wybory. I nagle Rosjanie zobaczyli, że w całej Rosji są wybory sfałszowane, bo oni myśleli w każdym tam miejscu, czy w Pietropawłowsku-Kamczackim, czy w innym, ach, to tylko my mamy takiego drania gubernatora, który sfałszował nam wybory, a inni to pewnie robią uczciwie. I nagle się okazało w całej Rosji, że w całej Rosji były sfałszowane wybory i ludzie setkami tysięcy zaczęli wychodzić na place. I w 87 miejscowościach Rosji były manifestacje antyrządowe. I wtedy to było to wielkie przebudzenie się, że tak powiem, narodu, spacyfikowane bardzo silnie przez, oczywiście przez OMON, przez policję, ale jeszcze nie tak bardzo jak w 2012 roku, kiedy to wszystko powtórzyło się przy wyborach prezydenckich. Są wybory prezydenckie też w marcu 2012 roku, totalnie także sfałszowane i to ludzie widzą, wychodzą znowu setkami tysięcy na place. Sławne były manifestacje w Rosji i ogromne pałowanie na jednym z placów, w tej chwili wyleciało mi to z głowy. W każdym razie specjalnie tam policja tak pokierowała tą manifestacją, że manifestanci wpadli totalnie pod pały policji i wtedy zaczęły się sypać bardzo silne wyroki, bardzo poważne wyroki. To był plac Błotny, na placu Błotnym. Wyroki minimalne były po 2 lata więzienia. Masa młodych ludzi trafiła właśnie do łagrów na 2 lata. I przypomnę Państwu obraz, kiedy Putin w 2012 roku jedzie na inaugurację przez absolutnie pustą Moskwę. Dlatego, że te dzielnice, przez które on miał przejeżdżać, były wyczyszczone w ogóle z ludzi, nawet z psów. Nie było tam nikogo. Były ogrodzone, było to ogrodzone przez wojsko, przez policję, która zresztą bardzo silnie jeszcze działała w innych, na innym terytorium, ciągle jeszcze polując na ludzi, no wtedy z takimi białymi wstążeczkami, z których bardzo Putin kpił, że są to, wstążeczki sobie, bo manifestanci na znak sprzeciwu wywieszali białe wstążeczki, on je nazwał prezerwatywami, że chodzą z prezerwatywami, prawda? No i oczywiście Putin ich pokonał ich terrorem, który zaczął się wtedy w 2012 roku i narastał od tego czasu niesłychanie. A w tej chwili Rosjanie są absolutnie steroryzowani psychicznie, no i steroryzowani strachem, steroryzowani wojną, strachem przed wojną, strachem przed poborem, strachem przed policją, strachem przed internetem, strachem przed wyjazdem. Teraz Duma przystępuje do prac nad tym, do jakiego stopnia będzie można odbierać majątek tym, którzy wyjechali. Tym, którzy uciekli, poborowym, którzy uciekli. Więc jeszcze Duma nie podjęła tutaj żadnych ustaw, ale już nimi grozi. Więc jest to społeczeństwo z jednej strony naszpikowane niesłychanie patriotyzmem i koniecznością obrony narodu, ojczyzny przed strasznym Zachodem faszystowskim i faszystowskim NATO, a z drugiej strony sparaliżowane nienawiścią do tegoż być może Putina, nie wiem. Sądzę, że na pewno gdyby mogli wyrazić tę nienawiść, to by ją wyrazili. Nie mogę za nich odpowiadać, ale sądzę, że niechęć i zmęczenie przeważa w tej chwili w tym, w gruncie rzeczy, nieszczęsnym narodzie.
Jak pani w takim razie w tym kontekście ocenia powrót Aleksieja Nawalnego do Rosji? Pamiętam, jak rozmawialiśmy o nim poprzednim razem, poruszaliśmy tę kwestię, ile w nim jest demokraty, ile w nim jest nacjonalisty, ale mówiło się o tym, że on nie może skutecznie prowadzić tej działalności opozycyjnej z zagranicy, dlatego zdecydował się na powrót. Teraz wiemy, że jest w łagrze. Czy to w ogóle miało sens?
Chciałabym dwie rzeczy tu poruszyć. Jedną, która jest najważniejsza dla mnie, to jest nie tylko Nawalny, który jest na 30 lat skazany i który wrócił z Zachodu, ale także Władimir Karamurza, który mniej jest sławny, ale to jest opozycjonista no sprzed lat, w ogóle prawa ręka Borysa Niemcowa, tak to nazwijmy, który był na Zachodzie, mieszkał na Zachodzie, dwa razy był truty przez wysłanników Putina, dwa razy był ratowany w Niemczech i mimo tego wrócił, bo stwierdził, tenże Karamurza, który w tej chwili jest skazany na 20 lat łagru, stwierdził, że ja nie mam prawa żądać od moich rodaków, aby walczyli o Rosję, jeśli ja sam nie dam im takiego przykładu. I jeśli chodzi o Nawalnego, myślę, że na pewno także działała w nim konieczność pokazania swoim przykładem pewnej odwagi w walce z Putinem. On przede wszystkim walczy, czy on walczy o demokrację, czy nie walczy o demokrację. Wszystko, co byłoby innego niż ustrój Putina, który już nie jest autorytarnym, to jest po prostu dyktatura. To jest straszliwa dyktatura. I wszystko byłoby lepsze po Putinie. Więc myślę, że Nawalny na pewno wrócił po to, aby walczyć o tę inną Rosję. Na pewno byłaby to Rosja bardziej demokratyczna, a czy byłaby bardziej narodowa, nacjonalistyczna, czy nie, trudno w tej chwili stwierdzić. A poza tym, tak jak mówię, że każdy ma prawo do zmiany poglądów. On rzeczywiście kiedyś był, no ja miałam go na widelcu, ponieważ źle mówił o Czeczenach, źle się o nich wyrażał. Dobra, ale nie mam żadnych wiadomości inaczej. Wiem, że zmienił poglądy, a do jakiego stopnia, to trudno, to w tej chwili naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To jest jedna sprawa, dlaczego oni wrócili, ale z plotek, które do mnie dotarły być może wiarygodnych, właściwie wiarygodnych, to osoba bardzo dobrze poinformowana o tym, co się dzieje na Kremlu, czyli były szef Radio Echo Moskwy, Aleksiej Benediktow, mający świetne wejścia zawsze na Kreml i tam, on wiedział, co w trawie piszczy, dostał...
Do czasu, kiedy go nie usunięto ze stanowiska.
Usunięto go ze stanowiska i zamknięto Echo Moskwy. Tam już nic pachnącego demokracją w ogóle nie istnieje. Ale tenże Aleksiej Benediktow został chyba celowo powiadomiony, że mógł zapewnić Nawalnego, że nic mu się nie stanie po powrocie do kraju. I być może dlatego Aleksiej też zdecydował się wrócić, nie wiem. Bo strasznie trudno jest stwierdzić naprawdę, dlaczego on wrócił, ale to, co Państwu przekazałam, to jest plotka. Ale wydaje mi się, że podstawą działania i jego, i Karamurzy była chęć pokazania, że o... Przepraszam, tutaj górnolotnie to powiem, że o ojczyznę trzeba walczyć własnym przykładem. I oczywiście, że on nie przypuszczał, że proces za procesem będzie zwiększał jego wyroki do 30 lat w tej chwili. Tak samo Karamurza, sądzę, nie przypuszczał, że będzie skazany na 20 lat. Mogą tylko liczyć na to, że jednak czas Putina się skończy wcześniej. Tym niemniej, tak czy inaczej, ja przed tymi ludźmi chylę czoła.
Z perspektywy Putina, dlaczego oni w ogóle jeszcze żyją?
A czym on by się bawił? Jak kot myszą?
Ale to jest takie sadystyczne wytłumaczenie?
Wydaje mi się, że tak. A poza tym to nie jest w jego interesie, aby pozbyć się ich. On może straszyć, powiedzmy, cały czas, dlaczego oni jeszcze żyją? Ja też sobie zadaję to pytanie, ale przecież... Może Putin nie chce tak zdecydowanie już uchodzić w oczach Zachodu za mordercę, bo to byłoby czarno na białym zlecone przez niego morderstwo. Inne są też zlecone przez niego i udowadniane, ale one są udowadniane przez dziennikarzy śledczych masami. Jest wspaniała książka Heidi Blake, Krwawe pozdrowienia z Rosji.
Polecamy serdecznie.
Rewelacyjna książka, gdzie ona... Czarno na białym pokazuje, opisuje 16 zabójstw dokonanych w Londynie i jedno dokonane w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie jak Scotland Yard umywa ręce. Dlaczego? Kto w ogóle...
No, naczelnym przykładem jest oczywiście Aleksander Litwinienko.
No właśnie. A propos Aleksandra Litwinienki, przepraszam, bo to będzie dygresja, chciałabym jeszcze do tamtego wrócić. To kto najbardziej się sprzeciwiał rozpoczęciu procesu w sprawie Aleksandra Litwinienki?
Theresa May.
Pani minister, ona wtedy była ministrą spraw wewnętrznych, Theresa May. I gdyby nie upór żony Litwinienki, wdowy po Litwinience, nie doszłoby do procesu, ale do tego procesu doszło. W 10 lat po śmierci Litwinienki do procesu doszło i wtedy jeden, no, główny sędzia Królewski powiedział, on precyzyjnie się wyraził, że na fotelu prezydenta Rosji siedzi bandyta. On to powiedział. I bardzo niezręcznie mi jest, kiedy ja to mówię, bo chciałoby się tak nie mówić jednak o prezydencie Rosji, ale nie można inaczej.
Ale Joe Biden też specjalnie się tutaj nie wstrzymywał ze słowami.
Na pytanie dziennikarza, czy pan uważa, że Władimir Putin jest zabójcą? On powiedział tak. No to się powołuje na Bidena w takim razie.
To w takim razie pozwolę sobie dopytać o ten argument, że Putin może nie chciałby, żeby Zachód go uważał za mordercę, ale uważa, tak? To znaczy, no tutej chyba nie ma specjalnego pola manewru, więc
no tak,
po co ten,
już po co mu ten białym, że...
Nawalny?
Albo dlatego, że utrzymywanie go w więzieniu jest strachem dla innych, jest... może odstraszać innych, po pierwsze. Po drugie, nie chce jednak go zamordować, bo byłoby jasne, że jeden i drugi, a co najśmieszniejsze, i Nawalny, który był truty raz, i Karamurza, który był truty dwa razy, siedzą w tym więzieniu. Więc może nie chce uchodzić już, nie chce postawić pieczątki pod napisem morderca, a może po prostu sprawia mu to frajdę, że ci ludzie tak są męczeni i są właściwie torturowani, a jednak tam siedzą w tym więzieniu. A propos, czy trzeba tak bardzo torturować? To nie jest, że się podłącza kogoś do prądu i się go bije, czy coś takiego. Przedstawię Państwu inną sprawę, bo oczywiście, czy Karamurza, czy Nawalny, bardzo często są w tak zwanych karcerach. Są to jednoosobowe cele, w których można tylko siedzieć albo chodzić, dlatego że te nary, na których śpią, są przymocowywane na dzień do ściany i że cały czas tam gra głośno, w dzień i w nocy świeci się światło, w dzień i w nocy słychać ten nadajnik, który tam nadaje, nie wiem, pieśni patriotyczne i że na przykład dostają rzeczy do pisania, dostają na 1,5 godziny tylko, więc jeśli mają na przykład napisać odwołanie od jakiejś, czy zapoznać się ze swoimi sprawami procesowymi, to mają tylko 1,5 godziny na to dziennie, ale fatalne warunki i to są oni, ale są jeszcze inni ludzie i na przykład nie tak dawno, co światu kulturalnemu jest bliższe, zostały aresztowane w maju pani reżyser i dramaturg, dwie kobiety, które wystawiały w Moskwie sztukę o Rosjankach, które wyjechały na wschód do Syrii i związały się z mężczyznami z islamskich bojówek. I to jest tak psychologicznie uzasadnione. W każdym razie sztuka została dwukrotnie nagrodzona Złotą Maską przez Rosjan, bo to jest rosyjska nagroda, ale w pewnym momencie panie zostały oskarżone o propagowanie terroryzmu i mało tego, zostały oskarżone o propagowanie feminizmu i o dyskredytację rosyjskich mężczyzn i siedzą w areszcie od maja zeszłego roku. I jedna z nich, jak odbywają się pieszczoty Putina, jedna z nich chciała pojechać na pogrzeb babci, też wielkiej obrończyni praw człowieka, do Petersburga. I dostała zgodę. Wyglądało to tak, że wsadzono ją do klatki żelaznej, 1 na 2 metry. Wieziono ją w listopadzie, 25 godzin, wcześniej zabroniwszy wziąć cokolwiek ciepłego do tej klatki. Przez 25 godzin kobieta nic nie jadła i 2 razy wyprowadzono ją do toalety. Nie trzeba człowieka bić ani podłączać do prądu, to są tortury. Tylko o takich torturach świat nie słyszy, świat nie mówi. I trudno powiedzieć, że te kobiety są torturowane, a de facto są. I tak wyglądają zabawy Putina. To są, dla mnie to są zabawy kota z myszą po prostu. I nie wiem, czy on naprawdę nie czerpie z tego osobistej radości, że ci ludzie tak cierpią.
Taką inną nadzieją, czy ewentualnie alternatywą wobec Władimira Putina był na nią kiedyś kreowany Michał Chodorkowski, który niedawno wydał książkę przetłumaczoną na polski, Rosyjska zagwozdka.
Z moim wstępem.
Oczywiście, że tak. No dlatego też ją pokazuję. Jest tu wstęp Krystyny Kurczep-Redlich. Książka wydaje mi się jak najbardziej warta lektury, ale to, co mnie uderzyło w niej, to dosyć naiwny optymizm, który się tam przejawia na końcu, bo w pani wstępie on się kończy takim zdaniem, które pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Czy doczekamy się czasu, gdy Rosja z marzeń agentów zagranicznych, jak Kreml nazywa takich ludzi jak Chodorkowski, wejdzie na drogę demokracji i praworządności, a na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym zasiądzie ten, który niszczył jednostki i narody. I tutaj Chodorkowski zdaje się sugerować, że tak, przynajmniej ma taką nadzieję na samym końcu. Czy to nie jest naiwny optymizm?
Ja pozwoliłam sobie tutaj bezczelnie dodać, że z moim wstępem, żeby podkreślić różnicę między napisaniem wstępu a napisaniem recenzji. Na szczęście nie musiałam pisać recenzji z tej książki, bo byłaby ona nie do końca pozytywna, właśnie dlatego, że w całej tej książce Chodorkowski mnie denerwuje niesłychanie nieustanną wiarą początkową w demokratyzację, w demokratyzm Putina. On ciągle nie wierzył, że Putin do końca jest taki zły. I on, wracając na przykład z Zachodu, kiedy już Jukos był bardzo pod pręgierzem, on także nie wierzył, że on może zostać naprawdę aresztowany. On pozwalał sobie na luksus optymizmu. A mnie to niesłychanie irytuje, ponieważ ci ludzie, tacy jak Chodorkowski i tacy jak ci ludzie na Zachodzie popierający Putina, Blair, królowa angielska, Schroeder, czy nawet Obama, który chciał z nim, prawda, reset robić, ci ludzie zupełnie wyrzucili z pamięci niemal 200 tysięcy zamordowanych Czeczenów. Bo Czeczen, muzułmanin, nie był dla nich obiektem specjalnej troski, a był przedstawiany jako terrorysta. I dlaczego mnie irytował Chodorkowski? Bo on nie pokusił się nawet o dokładne przyjrzenie się, choćby z Nowej Gazety, jak wyglądał atak na Biesłan, to znaczy atak na szkołę w Biesłanie. Pamiętają Państwo atak Czeczenów na szkołę w Biesłanie i niemal 300, więcej niż 300 ofiar.
W trakcie odbicia. To była operacja specjalna rosyjskich
11
służb.
Osób rzeczywiście, czy 7 nawet, ofiary terrorystów, a reszta to są ofiary wojska rosyjskiego, które odbija. Jak to wszystko wyglądało, dokładnie było opisane. Pan to wie, ale Chodorkowski unika tego. I Chodorkowski, zaraz powiem kiedy, tak samo nie bada, jak doszło do sławnego aktu terrorystycznego w Dubrowce podczas spektaklu Nord-Ost. A jest taki obraz Chodorkowskiego z maja 2022 roku, kiedy zapytany przez znakomitego dziennikarza, który ma swój portal Gordona, o Ukrainę, Chodorkowski mówi, że jest mu wstyd, jest mu ciężko i zaczyna płakać. Dosłownie się rozpłakał i mówi, a przecież jesteśmy przyzwyczajeni do aktów terrorystycznych, jak w Biesłanie czy w Nordoście. To znaczy tamte, on przyjął za pewnik, że tamte akty były dokonywane przez zbrodniarzy, czyli przez Czeczenów, a teraz Rosja napada na niewinnych Ukraińców. Oczywiście, że Ukraińcy byli niewinni, tylko że Czeczeni też, zupełnie inna była historia Czeczenów, którą taki ktoś jak Chodorkowski powinien jednak lepiej poznać i nie wyrażać takiego optymizmu w stosunku do Putina. On jeszcze w połowie książki opisującej całe tam walki finansowe i opisujące bardzo negatywnie całe podejście Putina do gospodarki, to on mówi, no a jednak wierzyłem, a jednak miałem nadzieję. No panie Chodorkowski, pan nie miał prawa mieć nadziei.
O to mi chodzi, to znaczy po prostu uważam, że jest to niepoważne dla osoby takiego formatu, dla osoby przecież predestynującej do najwyższych stanowisk w Rosji, do
osoby będącej prezydentem.
Dokładnie tak, no był najbogatszym Rosjaninem, szefem właśnie Yukosu, największej firmy w Rosji.
Siedział 10 lat w łagrze.
Tak, i to trzeba mu oddać. Tylko że ja po prostu jak czytałem te fragmenty, to wydawało mi się to niewiarygodne. Znaczy nie wierzyłem, że osoba właśnie taka może mieć takie złudzenia wobec Władimira Putina i jego systemu.
To ja się bardzo cieszę, że pan to odbiera tak jak ja. Ponieważ ja się obawiałam, że znając historię Rosji, Czeczenów i aktów terrorystycznych, mam taki negatywny stosunek do optymizmu, jaki można w stosunku do Putina wyrażać. A on, no dobrze, tylko tutaj mamy dwie rzeczy. Zdecydowanie nie miał prawa do takiego optymizmu co do Putina i myślę, że on tuż przed, już podczas tego, kiedy Putin zorganizował napad na, powiedzmy, no napad, nie napad w sensie fizycznym na Yukos, czyli ogromne przedsiębiorstwo naftowe, które postawił Chodorkowski i jego koledzy, postawili na poziomie światowym. I Putin nie mógł tego darować, że Chodorkowski zrobił z tego przedsiębiorstwo transparentne, że bardzo trudno było tam dokonać jakichś aktów korupcyjnych, czy tego, czym żyje po dziś dzień cała oligarchia, cała finansjera rosyjska. Tam nie ma ani jednej sprawy czystej. I Chodorkowski nie miał prawa myśleć, że jemu się uda być tak silnym, że Putin go nie pokona. On nie miał prawa do takiego optymizmu. I teraz wydaje mi się, że odebrałam to tak jak pan. Ta książka kończy się nadzieją na to, że jednak przyjdzie taki dzień, z tym, że on mówi, może nie teraz, że jednak demokracja w Rosji zwycięży. Ale on robi dlatego bardzo dużo. I dlatego trudno Ponieważ Chodorkowski ma swój portal, ponieważ Chodorkowski jest dostępny na portalach rosyjskich, ponieważ robi wszystko, co może dla tej demokracji, ponieważ sprowadza młodych ludzi za granicę, ciągle jeszcze Rosjan, po to, żeby oni uczyli się za granicą managementu i demokracji, to trudno mu powiedzieć, panie, przestań to pan robić, bo to nie ma sensu. O to chodzi, że on sam sobie musi, on sam siebie musi utwierdzać w tym, że to, co on robi, może kiedyś przyniesie jakieś pozytywne rezultaty, że kropla drąży kamień, że może jednak to się uda. No i tak sobie pomyślałam, czytając do końca tę książkę, tak jak i pan, że z ogromnym współczuciem można czytać te słowa. Współczuciem dla ludzi, którzy wierzą w to, że w najbliższych latach może w Rosji zaświtać coś takiego jak demokracja. Ale ponieważ w polityce nic nie może być pewne, no czy możemy sobie dać głowę uciąć, że na przykład skończy się w jakiś sposób Putin i nastąpi jakiś przewrót? Nic logicznie na to nie wskazuje. Ale nadzieja mówiła, może jednak.
Z tą nadzieją myślę, że państwa zostawimy. Ja sobie pozwolę jeszcze na ostatnie pytanie w kontekście właśnie tego, troszeczkę o czym pisał Chodorkowski, ale czy pani miała takie opinie, przekonania o Rosji, które okazały się złudzeniami?
Tak, takie same jak Chodorkowski. Ja po prostu nie wierzyłam, że terror Putina będzie trwał tak długo. Przypomnę państwu, przepraszam, bo będę, mamo chwalą mnie, ale muszę to powiedzieć. W 2002 roku ukazał się w Gazecie Wyborczej po długich a ciężkich cierpieniach, bo Rzeczpospolita nie wydrukowała, artykuł, który się nazywał Demokracja drugiej świeżości, gdzie czarno na białym pokazywałam punkt po punkcie już wtedy absolutną dyktaturę, która grozi Rosji. Pokazywałam, pisałam, przede wszystkim zacytowałam ówczesnego, najsłynniejszego w świecie obrońcę praw człowieka, Siergieja Kowaliowa, który mówił, Putin to faszysta. I już wtedy pokazywałam, że partie przestały istnieć. Za Jelcyna było 18 frakcji w Dumie, za Putina 4 tylko i to właściwie jemu podległe wszystkie, 4 żadnej prawdziwie opozycyjnej. Wykończył już wtedy NTV, to znaczy jedyną opozycyjną telewizję, wykończył totalnie. Już do 2002 roku przestawały istnieć niezależne instytucje kultury i niezależne przede wszystkim media. Istniało tylko Echo Moskwy, owszem, to radio, które było takim parawanem i ta Nowaja Gazeta. To były dwie instytucje stale przez wszystkie lata jako parawan dla Zachodu. O, my tutaj mamy demokratyczne media. Putin bardzo szybko wprowadził do telewizji rosyjskiej 70, pamiętam, naliczyłam wtedy pracowników Federalnej Służby Bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Wykazałam czarno na białym wszystkie wtedy zapędy dyktatorskie, które już nastąpiły. Nawet Gazeta Wyborcza się ze mną nie zgodziła i ukazał się artykuł, który ze mną polemizował wtedy. Nie mówiąc o tym, co się działo na świecie całym, jeśli chodzi o nadzieje wiązane z Putinem, które były tylko nadziejami ślepych, które, ach, mamy tutaj Rosję przede wszystkim jako ogromny teren robienia interesów, biznesu. Przecież w 2002 roku Blair zaprasza Putina z oficjalną wizytą, podpisują bardzo dużo korzystnych dla obu stron umów, głównie związanych z ropą naftową. W 2003 roku byłam świadkiem, jak królowa angielska obwoziła w karocy Putina po Londynie. Wtedy akurat się odbywał festiwal filmów o Czeczenii, dlatego...
Tam były pani filmy wyświetlane.
Też, ale miałam... Wie pan, my wychodzimy z kina, gdzie tu leje się krew, już drugi dzień to oglądamy i widzimy tego sprawcę tych potwornych nieszczęść, obwożonego przez uśmiechniętą królową i samego uśmiechającego się ironicznie i tak dalej, i tak dalej. Mamy Schroedera, mamy Chiraca, który mu przypina order Legii Honorowej na piersi w 2006 roku, a w 2008 roku mówi, że Rosjanie mają szczęście, że mają takiego prezydenta. Mamy Obamę w 2009, który już po agresji na Gruzję w 2008 roku, który zaczyna reset. Wreszcie mamy Macrona, który go zaprasza w 2 tygodnie po tym, jak sam zostaje prezydentem. Zaprasza Putina wprawdzie nie z oficjalną wizytą, nie na Champs-Élysées, tylko do Wersalu. No ludzie, no przecież to, że mamy dzisiaj do czynienia z stanem bliskim strachu przed trzecią wojną, to jest ich dzieło. Bo Putin nie ukrywał ani swojej dyktatury, ani swoich zapędów, ani swoich morderstw. Były one od dawna znane tym ludziom. Więc jeżeli Zachód się godził na kontakty z takim potworem, no to teraz mamy potworną sytuację.
Z tym myślę, że dzisiaj Państwa zostawimy. Moim Państwa gościem była Krystyna Kurczep-Redlich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
I oczywiście serdecznie polecamy zarówno Rosyjską Zagwozdkę, bo nawet jeśli się nie zgadzamy, to warto.
Ale ona jest świetnym przekrojem całych czasów od Jelcyna, bardzo ciekawe, bo nikt dzisiaj o Jelcynie nie mówi. Czasy Jelcyna są bardzo ciekawe od strony ekonomicznej także. No i czasy Putina, a także bardzo dużo ciekawostek o Prigożynie i o jego wpływie na wybory w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawe.
Dokładnie tak, to jest wydawnictwo Dolnośląskie, ale też polecamy książki, które widzicie za panią Krystyną, czyli właśnie pan Drioszkę oraz znakomitą biografię Władimira Putina. Dziękujemy serdecznie raz jeszcze. Do zobaczenia i do usłyszenia.